medale, a w tle wielka historia i teatr kolejnych olimpiad. Polscy olimpijczycy, którzy zdobywają pierwsze medale. Marzenia, by sport łączył ludzi. W Polskim Radiu Białystok fragment książki Daniela Lisa Stulecie przeszkód. Polacy na igrzyskach. Czyta Bartosz Głogowski.
Zawodniczki odpoczywają i zwiedzają tereny pola sportu Rzeszy. Między 10 a 12 trenują. Maria, Jadwiga i Stanisława mają do dyspozycji boisko. Biegom i gimnastyce Stanisławy Walasiewicz przyglądają się reporterzy i fotografowie. Na start strzela dla niej z pistoletu Janusz Kusociński. Umyślnie przetrzymuje wystrzał o kilka sekund, ta jednak nie robi żadnego falstartu. Wydawałem komendę w języku niemieckim, żeby wszystko było tak jak w finale olimpijskim, napisze lekkoatleta, bo przy okazji przygotowuje też relacje dla przeglądu sportowego. Ocenia, że zawodniczki na treningu wypadły doskonale. Jedynie Kwaśniewska bierze się co chwila za głowę, słysząc o nadzwyczajnych rezultatach swoich rywalek. O rzutach 44 i 45 metrów słyszy się tam na śniadanie, obiad i kolację. Na jednym z bocznych boisk Jadwiga Weiss spotyka Gizelę Mauermeier, swoją największą konkurentkę. Niemka nie trenuje, stoi z boku i obserwuje pozostałe zawodniczki. Polka sądzi, że dziewczyna jest albo bardzo pewna siebie, albo nie chce zdradzać swojej formy. Gdy lekkoatletki ćwiczą na boisku, gimnastyczki dostają do dyspozycji salę we Friesenhausie. Szczególne wrażenie robią one na kierowniczce Stefanii Gołaszewskiej. W pierwszym pomieszczeniu, z korkową podłogą i ścianami wyłożonymi drewnem, stoi tylko fortepian. W drugim są skórzane materace, poręcze, równoważnie, ławki, konie i drabinki, a także przejście do trzeciej sali, równie dużej. Wzdłuż jej ścian ciągnie się szeroki na metr pas drewnianej podłogi, środek wypełnia gruba warstwa trocin. Nad nimi wiszą pary kółek i drążki do ćwiczeń. Gołaszewska. Zeskok w te mocno ubite trociny był bardzo przyjemny, bo nie odczuwało się żadnego wstrząsu. Nogi nie zagłębiały się i nie było kurzu. Na terenie Friesenhausu było kilka tak urządzonych sal. Zazdrość brała, gdyśmy patrzyli na tę ilość i jakość przyrządów i luksus w wykonaniu. Gdybyśmy choć jedną taką salę mieli w stolicy. Poza zapleczem sportowym, warunkom we Friesenhausie daleko jednak do luksusów wioski olimpijskiej. Jest ascetycznie, wręcz spartańsko. Nie dla kobiet, siódmy cud świata. Kusociński przeprowadza wśród lekkoatletek ankietę. Pyta, czego sobie w tej chwili najbardziej życzą. Maria chce więcej owoców. Gimnastyczka Julia Wojciechowska wspominała, że każdego ranka na stolikach nocnych znajdowały pomarańcze i banany. Jadwiga chce wrócić do swojego puchowego łóżka w Pabianicach, bo tutejsze jest za twarde. Podobnego zdania jest więcej zawodniczek. Stanisława chce wygrać zawody. Był jeszcze jeden problem. W pokojach nie ma bieżącej wody, są tylko wspólne umywalnie i prysznice, jak w koszarach. Polki nie są do tego przyzwyczajone. To jednak już rozwiązano. Na prośbę zawodniczek innej reprezentacji zawieszono kotary. Piątek. To dzień oficjalnych uroczystości. Pobudka jest wcześnie. Śniadanie o 7:00, o 9:00 sportowcy stawiają się już w ratuszu. Obiad w wiosce olimpijskiej jest o 12:00. Zwykle po nim sportowcy będą mogli jechać autobusem na stadion, ale nie dzisiaj. O 15:00 podejmuje ich w swoim prywatnym mieszkaniu podpułkownik Antoni Szymański, atasze wojskowy w Berlinie. Tu ekipa oficjalnie prezentuje się też ambasadorowi Rzeczypospolitej Józefowi Lipskiemu. Obaj mężczyźni witali już Polaków na dworcu w dniu przyjazdu do Berlina. Z tego spotkania wykręcą się bokserzy. Rotholz nadal nie ma stroju olimpijskiego. Przegląd sportowy. Brak paradnego stroju odczuwa Szapsio bardzo boleśnie. Podobne kłopoty mają koszykarze, którym z niewiadomych powodów nie sprawiono na czas oficjalnych kostiumów treningowych. Basketbaliści ubrani są każdy inaczej, wyglądają więc jak zbieranina i wstydzą się trenować w przywiezionych z Polski strojach. Kierownicy zaradzili za to innemu problemowi. Jak zawodnicy powinni pozdrawiać się w wiosce olimpijskiej? Salut polega na podniesieniu dwóch palców do wysokości ramienia, podobnie jak przy przysiędze. Jest to obok rogatywek jedyny akcent egzotyzmu, który do wsi olimpijskiej wnosi zespół polski. Polskie władze nie biorą pod uwagę bojkotu igrzysk. Odkąd Adolf Hitler został kanclerzem, relacje polsko-niemieckie wyraźnie się poprawiają. W styczniu 1934 roku przedstawiciele obu państw podpisali deklarację o niestosowaniu przemocy, zakończono wojnę celną, ograniczono wzajemną wrogą propagandę. Wysłanie na igrzyska licznej liczby sportowców ma podtrzymać dobre relacje. Sport podporządkowany jest instytucjom państwa. Działacze sportowi związani są z władzą i wojskiem, więc i sportowcy mają pośrednio realizować interes państwa polskiego. Nikt nie będzie narażał relacji z Niemcami z powodu antysemityzmu partii rządzącej. W przyjęciach organizowanych przez czołowych nazistów przez cały czas trwania igrzysk będą brali udział członkowie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, królowie i następcy tronów, członkowie rządów wielu państw. Przed ceremonią otwarcia Adolf Hitler wyda bankiet na 150 osób w kancelarii Rzeszy. W następnych dniach nazistowscy oficjele będą rywalizować między sobą na wystawność przyjęć. W wielkiej imprezie w willi Joachima von Ribbentropa, który właśnie awansuje na ambasadora Rzeszy w Wielkiej Brytanii, wezmą udział inni dyplomaci, arystokraci, politycy, działacze sportowi. Przy najważniejszym 12. stole zasiądzie polski wiceminister spraw zagranicznych Jan Szembek z małżonką. Dzień później najbliższy współpracownik Józefa Becka zostanie też przyjęty przez Hitlera. Marszałek Rzeszy Hermann Göring organizuje przyjęcie na 800 osób w siedzibie Ministerstwa Lotnictwa, którym kieruje. Ostatniego dnia igrzysk wszystkich próbuje przebić Józef Goebbels. Około 2700 gości, w tym sportowców, zaprosi na Pawią Wyspę w dzielnicy Wannsee. Dostać się na nią można przez specjalnie przygotowany pontonowy most, pilnowany przez szpaler żołnierzy. Na miejscu będą czekały stoły obficie zastawione najlepszym jedzeniem, mnóstwo wina i szampana. Na drzewach zawisną wielkie lampiony w kształcie motyli, mniejsze oświetlą alejki wśród drzew. Pokazy tańca przyćmi tylko 30-minutowy pokaz sztucznych ogni. Ten ostatni goście zapamiętają jako militarny pokaz siły. William Dodd, ambasador Stanów Zjednoczonych w III Rzeszy, zapisze: goście siedzący przy naszym stoliku formalnie drżeli, ilekroć rozlegał się straszny huk eksplodujących pocisków. Nie było to oczywiście ostre strzelanie, ale niektóre wybuchy były tak silne, że wywoływały wrażenie trzęsienia ziemi.
Był to fragment książki Daniela Lisa „Stulecie przeszkód. Polacy na igrzyskach”. Czytał Bartosz Głogowski. Książkę polecają wydawnictwo Agora oraz Polskie Radio Białystok.